To zaskakujące, jak wiele mitów wokół wysokiej wrażliwości powstało, choć tak niewiele jeszcze o tej wysokiej wrażliwości wiemy. Zaskakuje mnie to tak bardzo, że postanowiłam się z nimi rozprawić. Właśnie tak. Podam ci 14 mitów i 14 zaprzeczeń na to, jak inni mogliby o tobie pomyśleć. Zasadniczo o wysokiej wrażliwości wiemy już na tyle dużo, ale na tyle jeszcze mało, że wokół tego, jak to zwykle z nową nauką, pojawia się mnóstwo mitów, które tak naprawdę, mam wrażenie, że jednak deprecjonują wysoką wrażliwość i stawiają ją oczywiście w bardzo negatywnym świetle. Nie dalej jak dziś. Nie dalej jak kilka dni temu miałam kilka już takich sytuacji, w których słyszałam: he, Gośka, ta wysoka wrażliwość to w ogóle, to jest naprawdę coś, bo ja to mam wrażenie, że no i właśnie, i pojawiają się naprawdę, mam wrażenie jednak, że niezbyt przyjazne, a czasami nawet żenujące argumenty, które z jednej strony wzbudzają dość dużo we mnie złości, jakiejś takiej nieakceptacji, ale z drugiej strony zachęcają mnie do tego, żeby jednak rozmawiać, polemizować i mimo wszystko zrozumieć tę drugą stronę. No bo czymże są te wszystkie rezerwowe reakcje na mówienie o wysokiej wrażliwości? No są przede wszystkim takim spotkaniem z oporem, z jakąś pierwszą fazą zmiany, reakcji na zmianę. No bo tak, pojawienie się wysokiej wrażliwości i mówienie o niej w ogóle i wprowadzanie jej w ogóle w dyskurs społeczny będzie generowało bardzo dużo różnych reakcji właśnie na zmianę. To jest właśnie zmiana. Mówienie o tym, że wysoka wrażliwość istnieje i nie jest chorobą psychiczną, jak najbardziej jest ogromną zmianą, którą mam nadzieję również w jakimś ziarenku wprowadzić do tego świata. To, co słyszę najczęściej, to to, że to jest jakaś forma wymówki, jakiegoś takiego mówienia o tym, co w nas słabe, w nazewnictwie, które mogłoby to po prostu wyciągnąć jako coś bardziej pozytywnego. Wiele osób w ogóle uważa, że ta wysoka wrażliwość to coś bardzo negatywnego. Stąd bardzo dużo wysoko wrażliwych kobiet, z którymi rozmawiam, z którymi pracuję, raczej chciałoby się pozbyć tej cechy, niż ją pielęgnować, oswajać i jakoś zrozumieć, wykorzystać, wręcz wykorzystać do swoich celów. Czy to nie jest zaskakujące, że tak właśnie to wygląda? A zatem zapraszam cię do tego, żebyś posłuchała, może i też posłuchał, bo przecież to nie jest podcast tylko i wyłącznie do osób, które są płci żeńskiej, żebyście po prostu posłuchali, jakie te mity są i jaki ja mam na nie kontrargument. Pierwszy mit to to, że osoby wysokowrażliwe są nadwrażliwe. No wielkie mi rzeczy. No, nadwrażliwość, jeżeli moglibyśmy to słowo w ogóle odrzeć z takich negatywnych konotacji, no to można by było połączyć oczywiście z naszym wysokowrażliwym, bardzo dobrze rozwiniętym, nadprzeciętnie rozwiniętym układem nerwowym. Ta nadwrażliwość na dźwięki, na smak, na dotyk, na dużo nagromadzonych emocji dookoła jest zupełnie naturalna. Tylko że słowo, że ty jesteś nadwrażliwa albo ty jesteś nadwrażliwy, niesie w sobie etykietyzację, która jest naprawdę mało przyjemna. No więc kiedy słyszę ja jako Małgosia, że o, ty jesteś jednak chyba trochę nadwrażliwa, to ja już w krok za tym odbieram to jako wlepkę, którą ktoś mi przykleił po prostu na czole i uważa, że będę za chwilę rozpłakiwać się albo reagować zbyt mocno na rzeczy, na które inni reagują zupełnie inaczej. Otóż nie. Otóż zupełnie, absolutnie nie. Osoby wysoko wrażliwe po prostu chwytają i odbierają znacznie więcej informacji z otoczenia, co można zinterpretować jako wyższą umiejętność odbierania na radarze wszystkich zmysłów konkretnych bodźców i informacji. I to tyle. I co to za historia z tym nadwrażliwowaniem? Samo słowo nie jest w sobie złe, ale to, jaką ma etykietę wśród ludzi i w języku funkcjonującym i w którym my żyjemy, jest po prostu no, mało przyjemne. Dlatego jeśli słyszysz takie rzeczy, to zapraszam cię do tego, żebyś raczej opowiedziała o sobie lub opowiedział, że masz w sobie znacznie więcej kanałów, albo inaczej, masz dokładnie te same kanały, tylko są one o wiele bardziej chłonne, co wpływa na to, jak ty ten świat odbierasz. Kolejny mit, z którym się spotykam, dotyczy odporności, że osoby wysoko wrażliwe, kobiety, mężczyźni są mało odporni na, no właśnie, mało odporny. Co to w ogóle może znaczyć? Dużo się mówi o odporności psychicznej i mam poczucie, że takie osoby nie mają z tym dużego problemu. Ta odporność psychiczna nie jest warunkowana wysoką wrażliwością albo jakimiś innymi rzeczami. Da się nad nią pracować. Bardzo dużo osób o rezyliencji i o tym właśnie, czym jest odporność psychiczna, teraz bardzo dużo mówi. I trzeba sobie wprost powiedzieć, że ta mała odporność dotyczy raczej niskiego progu, który myślę, że jest bardzo podobny do tego, jaki mają też osoby wrażliwe normatywnie, z tym, że skoro my chwytamy jako osoby wysoko wrażliwe znacznie więcej informacji w tym samym czasie, no trudno by było się spodziewać wobec tego, żebyśmy potrafili do naszego kubełka, który jest dokładnie taki sam jak u każdego innego człowieka, nabrać znacznie więcej. A zatem wrażenie takie jest, że jesteśmy mało odporni, ale wynika to z tego, że dotarło do nas po prostu znacznie więcej bodźców i znacznie więcej informacji. No i co? No, szachmat, bo dzięki temu, że właśnie tak bardzo, w cudzysłowie, mało odporni jesteśmy, potrafimy być bardzo pomocni. Bo chociażby dzięki temu, że ten nasz mocno rozwinięty układ nerwowy wychwytuje różne komunikaty, które wysyłają do nas inne osoby. Potrafimy w krok za jakimś grymasem albo złamaniem się tonu głosu od razu nieść pomoc i wyczuć, że ktoś tej pomocy po prostu potrzebuje. Kolejny mit, z którym się spotykam, to często zarzut, że osoby wysoko wrażliwe są smutne. No i ta smutność, którą ludzie dostrzegają, jest najczęściej bardzo źle interpretowana, bo najczęściej, jeśli widzicie u osób wysoko wrażliwych smutną minkę, to w większości przypadków to po prostu jest ten stan, w którym ilość bodźców, która do nas dotarła, jest po prostu przetwarzana. Najczęściej u mnie objawia się to tym, że ja gdzieś jestem zamyślona, trochę melancholijna, trochę może powiedzieć smętna, ale nie wpływa to jakoś znacząco na moje poczucie satysfakcji z życia i każdego dnia, którego mogę zaszczytu dostąpić. Ten smutek, który bardzo często jest interpretowany przez osoby wrażliwe normatywnie, jest raczej sposobem na wyciszenie i dopasowywanie się do kolejnych porcji informacji czy bodźców, które za chwilę mogą do nas dotrzeć. I właściwie smutek często jest jakby wrzucany nam w takich momentach, w których po prostu nic nie mówimy i nie wchodzimy w interakcję. I to dopiero dziwne, że wystarczy, że nie jesteśmy przebojowo ekstrawertyczni w centrum uwagi w jakimś towarzystwie, nie opowiadamy z jakąś zaciętością i zażarciem o czymś, co dla nas jest ważne, przeżywamy sobie różne rzeczy w nas w środku i hop, etykietka, że jesteśmy smutni. No chwileczkę, naprawdę? zachęcam, żeby troszeczkę wyjść ze swojego pudełka interpretacji. Każdą osobę, która mi coś takiego zarzuca, zachęcam, żebyś i ty spróbowała, a może spróbował. Jednym z ciekawszych mitów, które słyszałam na temat wysokowrażliwych kobiet szczególnie, to histeryczność. Ja zupełnie nie wiem, z czego to się bierze, ale to chyba są jeszcze czasy, gdzie histerię leczono i w ogóle jakąś migrenowatość i histerię leczono rozładowaniami seksualnymi za pomocą pierwszych jakichś tam powstałych wibratorów. I na takie spotkania kobiety chodziły do lekarzy po to, żeby rzekomo tę ich histeryczność rozładować. No wprost trzeba powiedzieć, że kobiety żyją w jakimś konkretnym cyklu. Mężczyźni też, tylko o tym się tak głośno nie mówi. Ale ten cykl oczywiście dostosowany jest do tego, jak funkcjonują też w nas hormony. No i oczywiście, że tak, zaraz tu się odezwie gro ludzi, którzy uważają, że hormonami świat nie może być usłany i różnymi jakimiś sinusoidami, które się w związku z tym jakoś pojawiają w naszym życiu. No ale hola hola, histeryczność to popadanie w jakieś skrajne emocje, robienie scen, robienie drama queenów i tego typu rzeczy zupełnie bez podstawy. Jeśli mnie się w ogóle kiedykolwiek zdarzyło popaść w histerię, to tylko w takim momencie, w którym rzeczywiście ktoś bardzo, bardzo znacząco przekroczył moje granice. I najczęściej tą histerię, jeżeli już urządzałam, to urządzałam w zaciszu swojego domowego domu, cóż ja powiedziałam. No ale, no właśnie, w zaciszu swojego domu i tylko i wyłącznie mając siebie samą za świadka tej histerii. Jeżeli widzisz, że dana osoba płacze, to najprawdopodobniej przekroczono jej jakieś granice. Jeżeli ty potrafisz ten płacz przełknąć, zastanawiam się, czy jest to dla ciebie zdrowe i właściwe zachowanie. A jeśli po prostu nie masz powodu do płaczu, to jeśli ktoś inny płacze, to czy od razu to oznacza, że jest się histerycznym? Czy wzruszanie się na filmach, na może nawet reklamach jakichś w telewizji, albo widząc jakieś konkretne sytuacje społeczne na ulicy, to trzeba od razu już przypiąć taką łatkę histeryczności? No chyba jednak nie. Kolejny mit to niezrównoważoność. No i pewnie bardzo mocno wiąże się to oczywiście z histerycznością, ale ta niezrównoważoność to pewnie też może się kojarzyć w ogóle z jakimś takim niekonsekwentnym postępowaniem albo z czymś związanym w ogóle z nieprzewidywalnością danych zachowań u osób, które są wysoko wrażliwe. Ano, jeżeli osoba wysoko wrażliwa w końcu osadzi się w tej wysokiej wrażliwości, najczęściej dostępuje takiego zaszczytu, że zaczyna reagować i nie wstydzić się tego, że coś ją dotyka, że coś jej się nie podoba. I bardzo często społeczeństwo, które było wcześniej przyzwyczajone, jakaś grupa ludzi, albo może nawet tylko jedna osoba, przyzwyczajone były lub ona do tego, że taka wysoko wrażliwa osoba była bardziej uległa i dopasowana, często odpowiadająca na potrzeby całego otoczenia. I nagle ona zmienia tor postępowania, no to wówczas o wiele łatwiej jest sięgnąć po etykietkę niezrównoważonej istotki, aniżeli zaakceptować, że ktoś zaczyna stawiać granice i staje się asertywny. To chyba najczęściej z tego ten mit się rodzi. No i kolejny mit. Kolejny związany oczywiście z całą plejadą reakcji emocjonalnych. Tu mamy do czynienia oczywiście z niestabilnością emocjonalną. No to ci dopiero. To kolejna łatka, którą uwielbiają osoby, które nie mają w sobie akceptacji na wysoką wrażliwość, uwielbiają przyklejać właśnie osobom wysokowrażliwym. Niestabilność emocjonalna bardzo często pojawia się już u osób, które są jednak mimo wszystko zaburzone. I ta niestabilność emocjonalna to raczej popadanie ze skrajności w skrajność i jakby uleganie w jakimś dziwnym falom emocji, które nie są adekwatne do danej sytuacji. Niestabilność emocjonalna również pojawia się wtedy, kiedy ktoś doświadcza bardzo trudnej sytuacji, na przykład żałoby, na przykład ciężkiej choroby kogoś bliskiego lub jej samej. I jeżeli widzisz w swoim otoczeniu niestabilność emocjonalną u jakiejś osoby, to być może warto się zastanowić, czy ta osoba właśnie nie mierzy się z czymś, co jest dla niej bardzo trudne, a niekoniecznie od razu przypisać jej łatki, że skoro jest wysoko wrażliwa, jest niestabilna emocjonalnie i to wszystko. Trudno mi jakoś to wszystko, tą etykietyzację właśnie związaną ze sferą emocjonalną zaakceptować. Stąd taka jakaś moja potrzeba mówienia o tym. Jednym z kolejnych mitów, z którym się spotkałam, to taki, gdzie mówi się, że osoby wysokowrażliwe są podatne na depresję. Mit i nie mit. Bardziej bym powiedziała, że nie jest to mit. Bardziej bym powiedziała, że jest to forma takiej reakcji, być może nawet mechanizmu obronnego na wystawienie się na ciągłe doświadczanie zbyt dużej ilości wydarzeń, bodźców i sytuacji, które jednak mimo wszystko obciążają emocjonalnie daną osobę. Sama również jestem osobą, która mierzyła się i miała za sobą kilka epizodów depresyjnych. One trwały czasami kilka miesięcy, jeden z nich trwał dłużej niż rok i za każdym razem sięgałam po oczywiście wsparcie zarówno psychiatry, jak i psychoterapeuty. I jak rozmawiam z osobami, które są wysoko wrażliwe, szczególnie z kobietami, no to mam wrażenie, że ta podatność na doświadczanie stanów depresyjnych lub okołodepresyjnych jest wysoka. Mimo wszystko im częściej zgłębiam temat, to doświadczam mimo wszystko takiego sposobu reagowania tych osób, który wiąże się po prostu najzwyczajniej w świecie jako reakcję na bardzo długo, permanentnie występującą niewygodę psychologiczną w ich życiu. No i teraz pytanie, skąd ta stygmatyzacja i czemu się taką łatkę przypina? Oczywiście nie wszystkie osoby wysoko wrażliwe na depresję chorują, ale też nie wszystkie osoby chorujące na depresję są wysoko wrażliwe. To raczej w ten sposób na to wypadałoby spojrzeć. Kolejny mit dotyczy niezaradności i właściwie zastanawiam się, skąd to się mogłoby wziąć, bo jedyne to, co przychodzi mi do głowy, to raczej takie spostrzeganie wysokiej wrażliwości jako kruchości, pewnej delikatności. Czasami jest tak, że osoby wysoko wrażliwe po prostu najzwyczajniej w świecie nie konfrontują się, nie doprowadzają do jakiejkolwiek polaryzacji, stąd czasami ci, którzy są wrażliwi normatywnie, odbierają właśnie tego typu zachowania jako niezaradność, nieasertywność, nieradzenie sobie z takim twardym, wymagającym światem, jaki teraz jest. Sęk w tym, że to, jak wyśrubowaliśmy sobie w ogóle społeczeństwo i jakie oczekiwania się już w tej chwili stawia nawet najmłodszemu pokoleniu, aby było twarde, niezłomne, ciągle dające radę, nigdy nie poddające się, nie ulegające chorobom i w ogóle będące takim kultem nadczłowieka, to jest coś, co absolutnie nie powinno już mieć miejsca. Głęboko wierzę w to, że świat potrzebuje dzisiaj wrażliwości, a nie tej niezłomności i twardej skóry, przez którą nie przedostaje się do człowieka zupełnie nic. Spotkałam się też z takim mitem, który mówi, że osoby wysoko wrażliwe są niespokojne. Ja mam poczucie, że ten niepokój, niespokój pojawia się wtedy, kiedy rzeczywiście jest bardzo dużo nowości albo bardzo dużo nagromadzenia tego, z czym ta osoba musi sobie w danym momencie poradzić. Niespokojność, jeśli już się pojawia, najczęściej dotyczy konieczności multitaskingu, a większość z nas jednak woli robić jedną rzecz od początku do końca, a nie switchować pomiędzy zadaniami. Niespokojność dotyczy wtedy, kiedy mamy do czynienia z samym wielkim, ogromnym, przepastnym wręcz towarzystwem, które jest całkowicie nowe i nikogo tam w środku w tym towarzystwie nie znamy. No to niepokój nawet dopada też osoby, które są wrażliwe normatywnie, tylko one pewnie mniej po sobie dadzą to poznać. Ten niespokój, którym etykietują inni osoby wysoko wrażliwe, najczęściej łączony jest z tym, że one, te wysoko wrażliwe osoby, powiedzą o tym, że mają jakieś obawy, że wolałyby uniknąć takiego doświadczenia, że raczej wolałyby posiedzieć dzisiaj w domu, a niekoniecznie wystawiać się na kolejne bodźce i kolejne sytuacje. No i najczęściej ten stres, który być może czasem nawet objawia się w trzęsącym się ciele, może być odbierany właśnie w taki sposób. Tylko po co ta etykieta? No i mamy mój ulubiony mit. Osoby wysoko wrażliwe rzekomo są słabe. No i co powiemy na to, że mnóstwo wysoko wrażliwych osób właśnie w obawie przed tym stygmatyzowaniem, przed tą etykietą, naprawdę skutecznie, bardzo jednak dużą cenę za to płacąc, udaje, że wysoko wrażliwe nie są, a nawet w ogóle wrażliwe nie są. Znam takie kobiety, które przybrały wręcz formułę i formę, a nawet kształt i skorupę takiej zimnej królowej śniegu. Znam oczywiście facetów, którzy pod wielką, ogromną, grubaśną skorupą twardego wikinga chowają wrażliwą duszę i naprawdę dużą delikatność, którą w sobie mają. Dziwi mnie to bardzo, że ta słabość, którą się przypisuje osobom wysoko wrażliwym, jest takim częstym mitem i tak często powtarzanym dookoła. Słabość to nie jest słabość. Wrażliwość nie jest słabością. Wysoka wrażliwość jest ogromnym darem, z którego płynie pomocność, z którego płynie najczęściej umiejętność przede wszystkim pomagania całemu społeczeństwu. No bo to właśnie osoby wysoko wrażliwe potrafią szybciej zauważyć jakąś trudność, jakieś zagrożenie. Czy to jest słabość rzeczywiście? Najłatwiejszym mitem do obalenia jest ten, który słyszałam chyba też w stosunku do siebie, że osoby wysoko wrażliwe są rozmarzone. No straszne rzeczy mieć marzenia i straszne rzeczy być marzycielką, marzycielem i być rozmarzoną czasami, chwilami. Życie doświadcza nas w tak okropny czasami sposób i zsyła nam tak różne doświadczenia, że to marzycielstwo bywa czasami ogromną odskocznią. No i oczywiście trzymanie ciągle głowy w chmurach zdecydowanie pewnie nam nie pomaga, ale jeśli pozwala nam złapać dystans, troszeczkę się odciąć od tego, jak czasami trudno i szaro i ponuro jest dookoła nas, to co w tym w ogóle złego? Ta rozmarzoność często jest związana też oczywiście z niezwykłym zmysłem kreatywności, a nawet z talentem artystycznym, który bardzo dużo wysoko wrażliwych osób posiada. No więc wysoko wrażliwe, rozmarzone osoby. Ech, czy to naprawdę coś złego? Jednym z ostatnich mitów, z którym chciałabym się też oprawić też bym go mogła jakoś w ramkę i napisać, nie, nie zgadzam się. Słyszałam też o wysoko wrażliwych kobietach to, że są chaotyczne. No nie wiem, naprawdę nie wiem. Osobiście moje zamiłowanie do porządku, planowania i w ogóle widzenia, co z czego wynika, jest tak wysokie, że bardzo często w różnych miejscach i w różnych sytuacjach różni ludzie korzystają z tych moich zasobów, a mam poczucie, że wysoką wrażliwość mam na bardzo takim dużym levelu. I muszę też przyznać, że spotykanie się z różnymi wysoko wrażliwymi kobietami, które są moimi klientkami, doprowadziło mnie do takiego znalezienia wręcz wspólnego mianownika, że te osoby absolutnie chaotyczne nie są, tylko wręcz bardzo uporządkowane. Czasami, gdy spotykam się rzeczywiście z wysoko wrażliwymi artystkami, to mam poczucie, że gdzieś tam ten chaos, nieuporządkowanie wynika raczej z takiego wprowadzania się w taki stan, który nazwałabym przepływem, takim stanem flow. Ten chaos pojawia się wtedy, kiedy całkowicie odpuszczają kontrolę. I to jest dopiero zasób w świecie, w którym tak dużo tej kontroli od nas się wymaga i wyprzedzania każdego kroku, każdego wydarzenia, nawet o 10 lat w przód. Przedostatni mit dotyczy bycia zakręconymi na punkcie ezoteryki. To pewnie dotyczy bardziej kobiet niż facetów, chociaż nie chciałabym tak strasznie generalizować, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście tak jest. I nie wiem, czy to mit, czy też nie mit. Myślę tylko, że dla osób, które raczej w ten świat ezoteryczny nie wchodzą, no to oczywiście przypięcie takiej łatki jest jak najbardziej takie dające poczucie satysfakcji. Ha, to dopiero wiedźma. Albo jeszcze jakieś inne epitety i frazesy. No, słowo wiedźma pochodzi od tej, która wie, od wiedzy. No i właściwie mogłabym na tym ten mit już pozostawić i go dalej może nie obalać. No ale trzeba powiedzieć sobie wprost, że znacznie większa intuicja, którą posiadają osoby wysoko wrażliwe, no właśnie bardzo często odbierana jest w taki sposób, że coś tam jednak wzbudza obawę, rezerwę, a czasem nawet strach. No bo jeśli potrafimy o wiele szybciej wyczuć, z kim mamy do czynienia, bardzo szybko rozszyfrować, rozgryźć tę osobę, jej na przykład złe intencje, no to bardzo często wywołuje to wśród tych, którzy takiego zmysłu daru nie mają, dość dużą obawę. No właśnie, ale ta obawa pojawia się tylko u tych, którzy najprawdopodobniej nie mają dobrych intencji wobec nas. Ostatni mit, który chciałabym ci przedstawić, to taki, który chyba wywołuje we mnie największą falę złości i całkowity brak akceptacji. Że osoby wysoko wrażliwe są obciążeniem dla innych. No bo z jakiej racji? Bardzo często to my jesteśmy tymi, którzy wyciągają do innych rękę. Bardzo często robimy mnóstwo w naddatku i w takim poświęcaniu siebie dla innych. Bardzo dużo osób, które nazywamy społecznikami, to właśnie osoby wysoko wrażliwe. Wrażliwe na ból i krzywdę innych, nie tylko ludzi, ale też i zwierząt, świata, przyrody, matki natury. Całkowicie nie rozumiem takiego zarzutu, że osoby wysoko wrażliwe mogą być dla kogoś obciążeniem. Jeśli czasem potrzebują ukojenia, przytulenia, dobrego słowa, tylko po to, żeby zebrać się i iść dalej. To czy to jest od razu obciążanie innych? Bardzo trudno mi się z tym zgodzić. Bardzo trudno mi akurat ten mit przyjąć do wiadomości. No i tak to w tym świecie jest, że wszystko, co się pojawia, musi nie tylko jawić się prawdą, ale również być oblepionym różnymi, najróżniejszymi etykietami, a nawet mitami. Chyba jednak mimo wszystko zadaję temu kłam tylko po to, żeby nie spełniła się taka jedna myśl, którą kiedyś usłyszałam i która jest i dobra, a i też przerażająca. No bo niby kłamstwo powtarzane 100 razy staje się prawdą. I dość ważnym jest, by w tym całym naszym wysokowrażliwym świecie pewnych kłamstw nie powtarzać, by się nie stawały prawdą wśród całej społeczności. Małgosia Leduchowska, Wysokowrażliwy Podcast.